Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Zapraszam Państwa na ostatnią już część rozmowy nagranej w ostrzeszowskim klasztorze sióstr nazaretanek, której bohaterką jest siostra Bożena Anna Flak. Podczas wcześniejszych spotkań siostra Bożena dzieliła się z nami historią swego powołania zakonnego, ale także swej poetyckiej pasji i poetyckich inspiracji, które to historie nierozerwalnie splatają się w jej życiu. Rozmowy te owocują na naszej antenie weekendowymi, wakacyjnymi audycjami poetyckimi i stanowią dla nich znakomite wprowadzenie. Dzisiejsza audycja jest swoistym suplementem mówiącym o inspiracjach, ale także wprowadza nas w tajniki subtelnego gatunku poetyckiego, wzorowanego na japońskim haiku.
Wydaje mi się, że największa krzywda, jaką się czyni słowu, a czyni się to czasem, bo nie ma innego wyjścia, to jest nadużywanie słów, takie gadulstwo nieświadome, obracanie tylko kilkoma, naprawdę kilkunastoma słowami bez przerwy, bez świadomości, że można to samo powiedzieć inaczej. Żeby tę świadomość mieć, no trzeba być do tego, trzeba się do tego uformować, trzeba się do tego trochę wykształcić. Napisałam kiedyś taki wiersz, nie pamiętam go może dokładnie, ale sens tego był taki, że słowa też są zmęczone nieustannym bieganiem z ust do ust. Zaprośmy je kiedyś na wieczór poezji, niech się rozerwą. Czyli zaprośmy je, stańmy trochę przy tym słowie, żeby dać mu jeszcze inne możliwości. Umieśćmy je w innym krajobrazie, dajmy mu inny kolor, ubierzmy go trochę inaczej. To już jest nic nowego, ale gdy mówi się o poezji, to rzeczywiście chodzi o to zdziwienie. Chodzi o to, żeby słowa zwykłe, poezja nie jest dobra, jeżeli posługuje się niezrozumiałymi słowami, wyciągniętymi ze słownika wyrazów obcych, słowami, których połowa ludzi ani nie potrzebuje rozumieć, ani nie rozumie. To nie jest poezja. Poezja to jest sztuka takiego, tak jak pan powiedział, takiego ustawienia słów, dobrania im takiego towarzystwa, żeby one w tym towarzystwie poczuły się zauważone, nowe, żeby mogły coś przekazać, żeby nie były pominięte, żeby się zadziwiły sobą, jak my razem ładnie wyglądamy.
Siostro, czas nam się troszeczkę kończy, ale chciałem koniecznie zapytać o teksty pieśni, piosenek religijnych, bo głównie takie siostra pisze. To jest oddzielna specjalizacja poetycka.
To jest absolutnie oddzielna. Znowu wracam do moich początków. W nowicjacie to była bardzo przydatna dziedzina, tym napisanym w nowicjacie żadnych walorów literackich nie przypisuję, bo one chyba ich nie mają. Pisało się wtedy szybko i na różne melodie. Tego dzisiaj nie znoszę, ale przedtem tak było. Trzeba napisać kantatę, bo jakaś siostra ma imieniny i dobrze byłoby, żeby cała wspólnota na znaną melodię, no nie wiem, Zielony Mosteczek, czy Przybyli Ułani, czy jeszcze inne, na jakąś znaną melodię napisać tekst, żeby siostry zaśpiewały. To nie jest takie wcale łatwe, bo jeżeli nawet na znaną melodię, którą wszyscy bez próby zaśpiewają, a o to chodziło, że nie było czasu na próbę, tylko trzeba było zaśpiewać, jeżeli napisze się dowcipny tekst, dobrze zrymowany, to jest ciekawy, to jest bardzo, bardzo udana rzecz i takich trochę na swoim koncie mam i takie na domowy użytek, takie śpiewki i piosenki siostry ciągle wykonują, one tutaj na takie uroczystości domowe, zamknięte. Nie było czasu, żeby je gdzieś może jeszcze trochę dopracować. Niektóre tylko zostały dopracowane. O pisaniu tekstów do muzyki, czy o w ogóle o tworzeniu pieśni, chociaż te próbki w nowicjacie no, mogłyby o tym świadczyć, nie myślałam. Tutaj wyciągnął mnie na światło ksiądz Leszek Szkopek i Kongres Józefologiczny w Kaliszu. Otrzymuję telefon w Rzymie, byłam wtedy w Rzymie, siostro. Może by siostra napisała, niech siostra napisze coś o świętym Józefie. Ja wiem, że on jest jeszcze bliski, że to Kalisz, pisała siostra wiersze. Tak nam potrzebne. Pan Tomalak, młody, utalentowany, ochotny do pisania muzyki. zresztą genialny, jeśli chodzi o wiele tekstów muzycznych. On napisze, on się zgodził, napisze muzykę. Ja mówię, Boże jedyny, co ja mam od... No nie mogę powiedzieć nie, nie mogę, nie mogę świętemu Józefowi, inna historia, powiedzieć nie. No więc powiem, dobrze, tak jak siostra Benedetta, mówiąc o Matce Bożej. Napisałam 4 teksty po to, żeby sobie mogli wybrać. Czasem tak robię, że jak mam napisać jeden tekst do muzyki, piszę kilka, żeby ten, który będzie pisał muzykę, miał wolność, miał swobodę, nie był zmuszony jakimś tekstem. No i wybrano 2 teksty. Pierwszy to jest hymn józefologiczny, Tylko stań przy nas. Bardzo piękna muzyka, bardzo sobie ją cenię. Ale publiczność ukochała rozmowę ze świętym Józefem ze względu na instrumenty, na całą historię powstania tej muzyki. A rozmowa ze świętym Józefem ma przeciekawą historię i ona sięga nowicjatu, postulatu, nawet Warszawy. Dla jakiejś siostry na święto świętego Józefa mam to napisane własnoręcznie, mogę pokazać, nie zmyślam, bo mam to w notesiku. Napisałam prościutki wiersz. Powiedz, co czułeś, Józefie Święty, w godzinę swego zwiastowania i tak dalej. Zwrotki. One w dzisiejszym tekście są troszkę opracowane. Musiałam się temu przyjrzeć już jako odpowiedzialny twórca, więc są troszkę opracowane, ale cały pomysł, cała osnowa, 80% słów powstało, gdy miałam lat 18,5. Zapisałam sobie i gdy pisałam, gdy się zastanawiałam, co napisać o świętym Józefie, czym się posłużyć, do czego zajrzeć, otworzyłam sobie ten mój właśnie notesik i tam zauważyłam dziecięcy wierszyk. I pomyślałam, przecież to jest fantastyczna inspiracja. Nic się w tym nie zmieniło. Józef ciągle mówi milczeniem. Józef ciągle jest tym, któremu zadajemy pytania, bo te pytania są warte tego świętego. I ciągle jest dramat w jego życiu, który jest dramatem zbawczym, bo to jest jego droga i krzyża, i zmartwychwstania, i świętości. I pomyślałam sobie, dobrze, to będą zwrotki. Teraz muszę napisać refren. I refren jest taka miłość, która godzi ogień z wodą. Ten refren jest nowym, napisanym przez życie samo. I udało mi się to połączyć. Zwrotki napisane w młodości, bez doświadczenia pisarskiego, i refren, który napisało życie. I z tego złożyła się bardzo piękna pieśń, która jest całością.
Powiedz, co czułeś, Józefie Święty, w godzinę Twego zwiastowania, kiedy Bóg odebrał Ci wszystko i wszystko dał Ci w zamian. Jest taka miłość, która godzi ogień z wodą, i wolność taka, co własnej woli zamyka drogę. Jest taka radość, która pulsuje milczeniem, i pewność taka, co się słyszały, jak synem cieśli był nazywany król chwały nieskończonej. Jest taka miłość, która godzi ogień z wodą, i wolność taka, co własnej woli zamyka drogę. I pewność taka, co...
drodzy Państwo, chcemy zaproponować spotkanie z poezją wakacyjne, ale również takie małe wprowadzenie o najnowszej fascynacji poetyckiej siostry chciałbym usłyszeć. Poezja wzorowana na wierszach japońskich, haiku, sztuka układania tekstów. Siostro, skąd się wzięła ta fascynacja?
Nigdy fascynacji haiku nie miałam. Nie pamiętam, żebym na studiach fascynowała się japońską sztuką pisania. Nie znam japońskiego. Nawet mi do głowy nie przyszło, jak to można się fascynować. No, pewno można, ale to długie, długie lata, aż do, no nie wiem, 3 lata, kiedy ten tomik powstał, ze 4 lata temu. Samo haiku, z tego co wyczytałam, bo ja się musiałam też tego uczyć, jest to taki tekst, w którym inspiracja pochodzi z zewnątrz. Może to być jakiś obraz. Najczęściej pochodzi z natury. Najlepiej, nie musi tak być, ale najlepiej, żeby inspiracją była natura. Nie wiem, liść kolorowy zobaczony, drzewo, które jest złamane, księżyc, który jest, ja mam taki o księżycu, który się zaplątał w gałęzie. Natura. Najpierw jest obraz wzięty z natury. I to jest ta tajemnica. To jakby musi prawie być zawsze. Jeżeli tego nie ma, można powiedzieć, że haiku jakby nie jest do końca tym, czym być powinno. Więc najpierw inspiracja z natury, step, który widzę, szumiące łany zboża, nie wiem, sroka na pustym niebie takim widoczna, bo czarna, wszystko jest, niebo jest błękitne, nie ma liści. To jest pierwsze i to ma być obraz. Najlepiej, że jest obraz. Druga, to 7, ta drugi wers, druga linijka, mówiąc najprościej, to się odbiega od tego obrazu. Następuje tak zwane przełamanie, można tutaj przywołać zupełnie inną myśl, przełamuję, odbiegam. A w trzeciej linijce, w trzeciej piątce sylab powinien być daleki powrót do tego pierwszego. Refleksja na temat tego pierwszego, jakiś paralelizm, czyli powiedzenie tego samego, ale inaczej, powrót do pierwszego, czyli inspiracja, przełamanie, odbiega się daleko i powrót. Dobrze jak daleki. Tyle umiem.
Księżyc w gałęziach. Oświeconość i łysość. Też się zaplączę.
Było to tak. Aha, przygotowywaliśmy jakąś sesję, jakiś wykład na temat Miłosza. I dużo na temat Miłosza czytałam, nie tylko Miłosza, ale także o nim. Wywiadów z Miłoszem, wspomnień o Miłoszu i jego własnych słów, gdzie wypowiada się na temat własnej twórczości, co jest zawsze bardzo ciekawe. I spotkałam taki fragment, gdzie pan Miłosz prezentuje tłumaczenia haiku, swoje tłumaczenia, on tłumaczy haiku z japońskiego, jednego sam z wybranych twórców, a potem jakby się trochę w moim odbiorze usprawiedliwia, a jednocześnie przekonuje, no bo jako Miłosz to mógł sobie pozwolić na przekonywanie odbiorcy, tak mi się zdaje, przekonuje, że język polski nie udźwignie, nie jest w stanie udźwignąć tak krótkiej formy, jest to zupełnie inny język, i napisać coś sensownego, co by zawierało obraz, złamane było refleksją i znowu wracało do obrazu, taka jest teoria haiku. Język polski w tych kilku słowach, w pierwszym wersie 5 sylab, w drugim 7, w trzecim 5, to jest niemożliwe. Dlatego też w jego tłumaczeniach nie ma 5, 7, 5, tylko jest tyle słów, ile mu jest potrzeba do przetłumaczenia i wydobycia sensu. Ja nie krytykuję Miłosza, bo on miał rację. No, chciał wydobyć sens i to jest bardzo uczciwe. Ale wtedy taki chochlik się we mnie odezwał i pomyślałam sobie zaraz. Trochę mi przykro, że jakby no trochę mówi rzeczy nie takie bardzo pochlebne o języku polskim. Rejem się takim jakimś tam stałam i myślę sobie, no to co, ten język jest taki niewydolny, inne są wydolniejsze języki, jest inny. Na pewno to każdy to jest jego bogactwo. Ale może by tak spróbować. Ja spróbuję, czy to się nie uda. I zaczęłam próbować na blogu. Takie próby były. Na początku myliłam, bo mi się wydawało, że to 5 jest w środku, a 7 po bokach, coś takiego. To było takie sztuczne. Ale pomyślałam, nie, poprawiłam się i wiedziałam 5 sylab, 7 sylab, 5. I w tym dużo sensu, bo to ma być taki sens, który Słowa pozostają z odbiorcą, odbiorca pozostaje ze słowami i cała praca jest dopiero wtedy, gdy on zaczyna w to wnikać. I zaczęłam pisać. Gdy już miałam sporo, siostrze Albercie się bardzo podobały, zrobiłyśmy porządną selekcję. To jest część tylko tych, które napisałam. No i okazało się, że to jest zupełnie możliwe. Ja nie wiem, czy Japończyk, gdyby jakimś cudem zrozumiał język polski, by się przyznał do tego, czyli powiedział, że to jest naprawdę haiku. Ja tego nie jestem w stanie ocenić. Jestem też doskonale świadoma, że niektóre są jakby zgrabniejsze, że na pewno się zbliżają przynajmniej w 60% do tej pięknej formy poezji. Inne są może troszkę oddalone. Tak zawsze jest. Nie wszystkie wiersze są jednakowo w mojej ocenie dobre, ale nie widziałam żadnych przeszkód. Naprawdę język polski w tak krótkich sylabach potrafi powiedzieć wszystko. Dlatego tytuł tego tomiku nie jest haiku, nie jest inny, tylko jest to wybite do tytułu, to jest wyniesione. To jest właśnie 5-7-5, czyli formuła poezji japońskiej, haiku.
Te wiersze, te rytmy są jak w jednym z tych wierszy haiku perełkami takimi. Koncentracja maksymalna. Dla mnie to haiku to trwa, drodzy Państwo, czasami 13 zgłoskowiec to jest wiersz Mickiewicza, a tutaj mamy 17 sylab. W tym trzeba zawrzeć całą refleksję, całe przeżycie, cały temat. Tom, który przeglądałem, kończył się na wierszach z roku 2018 bodajże. Nad czym siostra pracuje teraz?
Ostatni tom wierszy pod tytułem Padają z nieba wiersze ukazał się w 2021 i wierszy z tego tomiku nie ma w antologii w tej z powrotem. Bo ona jest wcześniejsza, ona powstała z takiego gestu niesamowitego, z przyjaźni jednej z moich koleżanek ze studiów. Ona opracowała ten tom i to było w 30-lecie twórczości. Siłą rzeczy to, co powstało potem, nie znalazło się w tej z powrotem, stąd trzeba było oddzielną książeczkę na to, co się uzbierało między wierszami z antologii. To jest tom Padają z nieba wiersze, wydany już, a teraz pracuję nad, bardzo bym chciała, żeby wydać, nie będzie to książka jednolita, ale może jakiś sens większy będzie też miała, na pewno dla nas, dla historii sióstr, dla mnie samej. To jest tak zwana proza rozproszona, czyli to są różne formy, to są reportaże, to są opowiadania. Wśród tych znajduje się opowiadanie długie, 30-stronicowe, poświęcone mojemu tacie. To jest jego portret, który zapisałam. Obok wiersza znajdującego się w jednym z tomików będzie to... No jakby taka była potrzeba i w ocenie krytyków jest to tekst dobry, z którego mogą korzystać także inni, nie tylko ja, nie jest to tylko o moim tacie. To jest taki tekst. Będą tam fragmenty listów, które pisałam do przyjaciółki nazaretanki. Będą fragmenty, no bo całe byłyby może za trudne do czytania, za nudne byłyby. Będą niektóre zapisane odwiedziny, na przykład odwiedziny Australii czy odwiedziny Francji, gdy jeszcze wyjeżdżałam z młodzieżą ze szkoły, gdy jeszcze opakowanie było bardzo ważne, żeby chociaż przywieźć opakowanie, już nie to, co w tym opakowaniu, nie w torbie, ta forma z taniego sklepu. Tati, pamiętam, taki był sklep, ale taki był czas i dla nas to było, dla mnie to było ważne przeżycie. Ja to utrwaliłam, więc ten tekst też się tam znajdzie. To jest proza. A inne moje pragnienie to jest napisanie czegoś o matce założycielce. Chciałabym, żebym to ja napisała, żeby to było moje pisanie. Ja mogę się opierać na szczęście zostawiła bardzo dużo pisanych rzeczy, zostawiła dużo listów, zostawiła autobiografię, którą napisała już, gdy była dorosłą osobą. Ja opieram się na autobiografię, ale jest to moje czytanie autobiografii. Nie wiem, może się mi jeszcze nie udać. Najpierw piszę, zostały mi 2 krótkie rozdziały, czyli niedużo, a potem będzie nabranie powietrza i pierwsze czytanie. I to pierwsze czytanie zdecyduje, czy to ma sens, czy nie ma. Jeżeli jakieś sensy dostrzegę, no to będę to opracowywać. A jeżeli to się okaże kompletnie nie do uratowania, no to wyrzucę i tyle.
W Wcześniej, gdy rozmawialiśmy o haiku, wspomniała siostra o przygodzie z interpretacją własnych wierszy przez jedną z gwiazd polskiego teatru, jeszcze w Londynie chyba, tak?
Chodzi o panią Maję Komorowską, która tak się złożyło, po ukazaniu się haiku oczywiście było przekazane pani prezes Stowarzyszenia Polskich Pisarzy na Obczyźnie, znalazło się w Londynie i pani prezes miała taki pomysł, mówi tak, no jest tutaj pani Maja Komorowska, ona miała inne spotkanie na inny temat, czytała fragmenty utworów literackich. Pani prezes powiedziała, a może by wykorzystać obecność, takie słowo, no oczywiście powiedziane z wielką ostrożnością, może by skorzystać z tej okazji, że pani Maja Komorowska jest i zrobimy spotkanie na temat haiku, na temat siostry nowej książki 575. Oczywiście ja się bardzo ucieszyłam, nie wiedziałam, czy nikt nie wiedział, czy pani Maja się zgodzi jeszcze jedno spotkanie poprowadzić, no ale okazało się, że poprosiła o książkę, miała trochę czasu, była dłużej w Londynie i spotkanie zostało zaplanowane. Pamiętam, że były siostry z zarządu naszego prowincjalnego, prowincji Dobrego Pasterza, tej zachodnioeuropejskiej. Zaprosiłam siostry, przyszło sporo ludzi, nie tak bardzo dużo, ale ci, którzy byli zainteresowani, ci przyszli. Były dwa zadania mi zlecone. Pierwsze miałam opowiedzieć o Meksyku. Ja byłam w Meksyku niedawno. To była taka pielgrzymka jubileuszowa życia zakonnego. Byłam u Matki Bożej w Guadalupe, ale także miałam zadanie od pisarzy polskich na obczyźnie dotrzeć na uniwersytet i zapoznać się z postacią siostry Juany. To jest taka XVII-wieczna siostra, Meksykanka, świetna poetka, w tłumaczeniach znana oczywiście, zwłaszcza studentom języka hiszpańskiego. Ja dotarłam na uniwersytet, pozbierałam wszystkie materiały, które tylko mogłam zebrać, przywiozłam wiele kopii, jej dzieła zebrane i tak dalej w języku hiszpańskim. Ja nie znam hiszpańskiego dobrze, ale znałam na tyle, żeby jakoś tam się dostać do uniwersytetu. To ja miałam opowiedzieć o Meksyku, a pani Maja miała czytać haiku. No i spotykamy się. Pani Maja Komorowska tak sobie patrzyła na mnie, a potem podeszła i zawołała mnie na stronę. Poszłyśmy do takiej sali teatralnej i ona usiadła i mówi tak, siostro, ja tak myślę jak to będzie, ale może siostra ma jakąś sugestię, bo siostra te teksty napisała. Czasem piszący no, mają jakieś spodziewania, wyobraźnie, mogą bardzo wiele pomóc. Co siostra myśli i jak to przeczytać? Wiedziałam, o co chodzi. Jest to tekst bardzo krótki i do czytania prawie na granicy niemożliwości. Zanim się przeczyta, tekst się skończy. Co czytać drugi, zapomina się pierwszy. Zadanie niesamowicie trudne, nawet dla takiej aktorki i takiego artysty i znawcy jak pani Maja Komorowska. I wtedy nie wiem skąd, ale ja zawsze pamiętałam Maję ze sceny. Ona grała, ona doskonale grała całą sobą, mimiką, gestami. To jest aktor na scenie. Potem jej głos. Pomyślałam sobie, pani Maju, a może trzeba te haiku zagrać? Zagrać? Jak to zagrać? No zagrać. Moja skromna propozycja jest taka. Niech pani przeczyta każde haiku, wybrane do czytania, każde haiku trzy razy. Trzy razy to samo, za każdym razem inaczej. Tak jakby pani próbowała pozostać z tym tekstem poprzez czytanie, jakby próbowała dotrzeć do jego zakodowanych przestrzeni, jakby czytała dla siebie. Tym samym pani da czas odbiorcy na to, że najpierw dotrą słowa, a potem dotrze melodia, inny głos, przy każdym czytaniu inny, a potem może się zdarzy, że po trzecim czytaniu jednego tekstu będzie mogła pani nawet powiedzieć coś od siebie. To nie będzie zupełnie przeszkadzać. Może to być taka próba jakby dopowiedzenia tego, co pani odkryła, nie żeby kogoś pouczać, co sama odkryła w potrójnym czytaniu. I ona mówi... Tak, to jest dobry pomysł, to dobry pomysł. I ona to zrobiła, to było genialne, absolutnie genialne. Najpierw był element zaskoczenia, bo nikt z nas się nie spodziewał, że pani będzie trzy razy czytała ten sam tekst. po przerwie, za każdym razem inaczej, za każdym razem z innym spojrzeniem na odbiorcę, za każdym razem z inną taką zadumą, jakoś tak inaczej wchodziła w siebie. Było to absolutnie genialne i było też rozwiązaniem. Ono dodało tego czasu, którego na publiczne wykonanie w haiku jakoby nie ma. Ten czas jest, gdy się haiku ma tylko przed sobą i ma się dużo, dużo czasu i dużo takiej dyspozycji, że się może szukać, że się chce szukać.
Siostro, ten klucz do sposobu czytania haiku, jeśli siostra pozwoli, ja postaram się zastosować. Nie podejmuję się wyzwania, challenge z panią Mają Komorowską, znakomitą aktorką, ale rzeczywiście, jeśli się uda, to może nasze spotkania poetyckie z poezją siostry będziemy rozpoczynać właśnie od haiku. To będzie też nowość dla naszych słuchaczy, bo to jest forma nie tak popularna, a warto chyba ją poznać. Drodzy Państwo, dziś jeszcze jeden wiersz będący koncentratem myśli i uczuć w wysublimowanej formie haiku. Jednocześnie zapraszamy na poetyckie spotkania w wakacyjne soboty o 16.05 i niedzielę około 16.25, które będziemy rozpoczynać tymi filigranowymi wierszami. Każde listowie wyszeleści haiku. Nie drzewo, a wiatr.